Hillary Clinton. Hillary Clinton przeciwko masowej imigracji. Proszę Państwa, w Guardianie wywiad z byłą kandydatką na prezydenta Stanów Zjednoczonych, żoną prezydenta, sekretarz stanu i tak dalej. No innymi słowy, wielką postacią amerykańskiej sceny politycznej i ikoną demokratów, która wypowiada się przeciwko europejskiej polityce imigracyjnej, mówiąc, że Europa musi zacząć bardziej stanowczo powstrzymywać imigrację, bo inaczej, jeżeli tego nie zrobi, otworzy to pole dla skrajnej prawicy. Taki sąd jest z Guardiana. Z kolei europejskie media komentują cały czas niedawne wystąpienie pani kanclerz Merkel. Przypomnijmy, że pani kanclerz powiedziała, że bardziej trzeba rezygnować z suwerenności w kierunku stworzenia bardziej sfederowanej Europy, w kierunku superpaństwa. Ciekawa analiza Piotra Falkowskiego w naszym dzienniku. Jeszcze o protestach we Francji. Kto okiełzna żółte kamizelki? O tym pisze Łukasz Grajewski w dzienniku Gazecie Prawnej. Otoczenie prezydenta Macrona gorączkowo szuka sposobu na uspokojenie nastrojów społecznych po sobotnich protestach, a partie od lewa do prawa próbują zdobyć sympatię uczestników masowych demonstracji. Co ciekawe, te demonstracje były burzliwe, ale nie takie bardzo liczne w całej Francji. 100 tysięcy w Paryżu, podobno było to kilka tysięcy, takie są przynajmniej oficjalne dane, no ale było na tyle możliwe i zdaje się, że oddaje to jednak pewne nastroje społeczne, że francuska scena polityczna jest zaniepokojona. Jeszcze zajrzyjmy do tygodników. Może zacznijmy od tygodnika Do Rzeczy. W tygodniku Do Rzeczy nie ma zawału, jest demencja, pisze Rafał Ziemkiewicz. Opozycja znów nie doczeka się przełomu, ale to nie znaczy, że PiS nie słabnie i że nie potrzebuje kuracji. Publicysta pisze tutaj oczywiście o efektach afery związanej z KNF-em, o tym, czy to rzeczywiście jest ta afera, na którą opozycja cały czas czeka, która spowoduje drastyczny spadek notowań z Prawa i Sprawiedliwości. Rafał Ziemkiewicz twierdzi, że nie, ale to nie oznacza, że PiS jednak powoli nie słabnie i że powinien wyciągnąć z tego wnioski. W sieci z kolei Stanisław Janecki zajmuje się bardziej opozycją i tym, że artykuł jest Skromanie Schetyny, taki malowniczy tytuł. Najbliższy rok może zapoczątkować największą przebudowę polskiej sceny politycznej od 2001 roku. Możemy się liczyć z tym, że pojawią się nowe ugrupowania. Nowe ugrupowania najbardziej wpłyną na stan posiadania Koalicji Obywatelskiej, właściwie Platformy Obywatelskiej, gdyż będą ją osłabiać ze wszystkich stron. Nie tylko z przetasowania polityczne, nie tylko u nas, także u naszych południowych sąsiadów. Portal Visegrad Post pisze o tym, tutaj jest artykuł o tym, że premier Czech, pan Babiš, będzie musiał się zmierzyć z wotum nieufności już piątek. One jest związane z tym, że cały czas są oskarżenia wobec czeskiego premiera. Przypomnijmy też znanego biznesmena, właściwie wręcz oligarchy, dotyczące między innymi wykorzystywania przez jego firmy funduszy europejskich, które były przeznaczone, zdaje się, dla dużo mniejszej skali przedsiębiorstw, a to najbogatszy człowiek w Czechach, czy też jeden z najbogatszych, właśnie ciągnął z tych funduszy zyski. W tle są też różne sprawy związane z polityką międzynarodową, z Ukrainą, z NATO. Ciekawe, tak jak widać, Międzymorze nie jest sprawą oczywistą, chociaż cały czas jakoś tam się buduje. W Rzeczpospolitej ciekawy wywiad z panem Pawłem Nieradą, pierwszym wiceprezesem zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, katalizator projektów międzynarodowych. Jest to powstającym funduszu Trójmorza, który ma współtworzyć między innymi właśnie z polskiej strony Bank Gospodarki Krajowej. To ma być taki fundusz, który ma sfinansować pewne wspólne przedsięwzięcia tutaj krajów naszej części świata. Cóż, zobaczymy i się przekonamy, co z tego wyjdzie. Dobrze, że coś się dzieje w Gazecie Polskiej codziennie. Nowa szansa dla polskich szkół, pisze z Wilna pani Ilona Lewandowska. Obserwowana od dawna poprawa polsko-litewskich relacji przynosi już pierwsze korzyści polskim szkołom na Litwie. Dołożymy wszelkich starań, aby uczniowie klas początkowych mogli już od września 2019 uczyć się z nowych podręczników. Mówi codziennie Jadwiga Mariona Szczypiń, dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Jak byliśmy na Litwie, to mówiliśmy o tych problemach polskiego szkolnictwa. Cóż, miejmy nadzieję, że rzeczywiście to ulegnie pewnej poprawie. O Brexicie już mówiliśmy. Jeszcze w tygodniku w sieci, proszę Państwa. Nie, najpierw zacznijmy od Do Rzeczy, bo to tak jest coś, co może nie jest rzeczą bieżącą, ale jest bardzo ciekawą. Mianowicie jest ciekawy bardzo artykuł Piotra Semki o wystawie, która jest w Niemczech, w Kilonii, dokładnie. Teraz muszę otworzyć stronę. O! Bez ich rewolucji nie runęłaby władza Wilhelma II. Portowa Kilonia oddaje po latach hołd swym buntownikom. Chodzi o bunt marynarzy, nazywany przez niektórych historyków rewolucją. Wręcz w Niemczech w listopadzie 1918 roku ten bunt marynarzy, którzy sprzeciwiali się dalszemu kontynuowaniu, zaczęli od sprzeciwu wobec kontynuowania wojny, a skończyli na żądaniach zmian politycznych, przyczyniły się do upadku Cesarstwa Niemieckiego, powstania Republiki, zwanej później Weimarską, no i oczywiście przypieczętował w pewnym sensie klęskę Niemiec w I wojnie światowej. światowej. Kiedyś do tej tradycji przyznawało się głównie Niemcy komunistyczne, dawne NRD. Teraz po wielkiej wystawie, którą właśnie urządziły władze Kilonii, zdają się niektórzy mówić, że to zapoczątkowało właśnie tą tradycję demokratycznych Niemiec. Taka historia pisana od góry zawsze jest trochę ryzykowna, ale z drugiej strony pokazuje też pewne niemieckie problemy z tożsamością i z tym, do czego oni właściwie mają się w tym XX wieku odwołać. Z kolei w tygodniku W sieci jeszcze będzie jeden ciekawy artykuł od Hamleta do Marszałka. Już o tym kiedyś mówiliśmy w przeglądzie prasy. Bardzo ciekawa wystawa jest w Muzeum Narodowym. Wystawa o sztuce polskiej w momencie odzyskiwania przez nas niepodległość, o tej sztuce polskiej wokół roku 1918 i nieco wcześniejszej, tej z początku wieku i tej późniejszej, której oznaką są m.in. zalew rzeźb i portretów marszałka Piłsudskiego. W bardzo ciekawy sposób o tej wystawie pisze Grzegorz Górny. Nie będziemy streszczać, proszę to po prostu przeczytać. W Stanach Zjednoczonych cały czas trwają rozmowy na temat, polemiki, dyskusje na temat tej fali imigrantów, która maszeruje przez Meksyk z krajów Ameryki Środkowej, tak zwany kryzys karawanowy. Policja miała tam użyć gazów łzawiących. Jeden z demokratycznych polityków lokalnych z Teksasu powiedział wręcz, że napisał gdzieś na Twitterze, zdaje się, że to był nawet senator, pan Brian Schatz, miał napisać podobno na Twitterze, że wręcz policja użyła broni chemicznej. Potem oczywiście tą swoją wypowiedź skasował, ale pokazuje to skalę polemik, jaką tam istnieje. W amerykańskich mediach też zauważono, w przeciwieństwie do mediów europejskich, gdzie też zauważono, ale chyba w większym stopniu dużo w amerykańskich mediach, zauważono sprawę eskalacji wojny Rosji z Ukrainą. I jeszcze spójrzmy na Al Jazeera. Al Jazeera też zauważyła to, co się dzieje. Oprócz tego są o różnych tutaj zawirowaniach polityki zagranicznej Izraela, między innymi o tym, że premier Izraela odwiedził Bahrain, z którym chcą zacieśnić swoje stosunki. Bahrainem zajmiemy się kiedy indziej, a na zakończenie jeszcze, żeby coś było tak nie do końca codziennego, to z Al Jazeera poleciłbym taki film bardzo ciekawy o Edwardzie Saidzie. Edward Said, nieżyjący już dzisiaj, pracujący w Ameryce, palestyński uczony, orientalista, autor bardzo znanej książki pod tytułem Orientalizm, i tutaj na stronach Al Jazeera można znaleźć film o Edwardzie Saidzie, który jest też w pewnym sensie filmem o historii współczesnej Palestyny. Oczywiście z takiego punktu widzenia amerykańskich kampusów nie wszystkim ten punkt widzenia może się podobać, ale na pewno jest to ciekawe. Godzina 9:08, tyle w przeglądzie prasy dzisiaj. Dziękuję bardzo.
Mówiliśmy już o teatrze, telewizji, ale inne ważne wydarzenie kulturalne zbliża się i niedługo będzie w Paryżu. Jednym z organizatorów, albo organizatorem, albo pomysłodawcą tego spotkania jest Piotr Jegliński, z którym mamy połączenie telefoniczne, bo Piotr Jegliński przebywa w Paryżu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Zacznijmy, Piotrze, nie od kultury, tylko od tym, czym żyły paryskie i francuskie ulice nie dalej niż wczoraj.
No tak, powiem szczerze, że byłem mocno zaskoczony, bo wcześniej nie oglądałem wiadomości. Przyjechałem do Paryża, zatrzymałem się w Instytucie Polskim, a tam dojechać nie można było. Wszystko obstawione policją, żandarmerią, wszelkimi rodzajami służb, bo powiem, trwały zamieszki w Paryżu tak zwanych gilets jaunes, czyli żółtych kamizelek. To jest taki spontaniczny ruch, który powstał po ogłoszeniu przez rząd francuski Macrona podwyżek cen ropy, właściwie czyli wszystkiego, co służy poruszaniu się samochodów, czyli benzyna, ropa, gaz i tak dalej. To niby jest rozłożone na 3 lata i co roku ma wzrastać o 15 centimów cena. No i to wywołało powszechny bunt. W Paryżu było około według policji 8 tysięcy manifestantów, według manifestantów znacznie więcej. No, cyfry się różnią, niemniej fakt, że zamieszki objęły główną arterię Paryża, najbardziej eleganą Champs-Élysées. Paliły się samochody, policja użyła broni gazowej, także zamieszanie powszechne. Źle rząd zapowiedzieli następną manifestację w przyszłą sobotę. No jesteśmy trochę zaniepokojeni, bo koncert, o którym wspomniałeś, odbędzie się w niedzielę, 2 grudnia, w Bazylice Świętego Ludwika w Inwalidów. To jest najbardziej prestiżowe miejsce, można powiedzieć nawet i we Francji, bo tu odbywają się najważniejsze wojskowe i cywilne uroczystości, pogrzeby, nominacje generalskie, jakieś spektakle. Także program koncertu przewiduje na początku. Jest to koncert, który organizujemy z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. A nie zapominajmy, że w tym roku 18-19 odegrała ogromne znaczenie pomoc francuska. Francuzi w 1919 roku przerzucili 70-tysięczną armię błękitną generała Hallera w 350 pociągach przez zrewolucjonizowane Niemcy. I ta pomoc dotarła, można powiedzieć, że oprócz żołnierzy, którzy przyjechali, w tych konwojach przyjechał też przyszły generał de Gaulle i wielu francuskich doradców wojskowych. Oprócz tego Francja wysyłała samoloty, wysyłała, co było nowością, czołgi Renault i artylerię. Także ta pomoc miała istotne znaczenie w odzyskaniu niepodległości Polski. W czasie koncertu odegramy na początku Warszawiankę, bo Warszawianka do 1919 roku była takim nieformalnym hymnem wolnych Polaków, granym od powstania listopadowego. Wśród utworów, które będą grane, jest Fantazja Polska Fryderyka Chopina, którą zagra znakomity, chyba jeden z najlepszych odtwórców żyjących, Janusz Olejniczak. Potem będzie drugi utwór Karola Kurpińskiego, msza, którą ja odnalazłem, to jest zaginiony utwór. Msza na organy i czterech solistów. Będzie śpiewała Kinga Borowska, Anna Kameria Stefanescu, Maciej Kwaśnikowski. Będzie Jean de Lebel bas i taki chór z opactwa w Cambre w Belgii. Będzie również w programie jest utwór Jerzego Maksymiuka Polonez i oczywiście utwory Ignacego Jana Paderewskiego. Będzie też utwór poświęcony miejscu, gdzie zginęło około 500 000 żołnierzy. To się nazywa Chemin des Dames, droga pań. Słowa do tego napisała Marguerite Rey. Będzie śpiewała też mezzosoprano. Zapada się wspaniale. Zresztą miejsce jest niezwykłe, bo katedra świętego Ludwika, tam pod kopułą jest z tyłu grób Napoleona.
I to wszystko już 2 grudnia. Oficjalni przedstawiciele rządu francuskiego będą na tym koncercie obecni?
Tak, będą z Polski, wybiera się marszałek Karczewski, parlamentarzyści grupy polsko-francuskiej. Będzie, no nie wiadomo jeszcze, czy marszałek Sejmu dojedzie, choć zapowiadał pan Kuchciński. W każdym razie będzie świat kultury Francji i Polski. Właśnie dziś mamy konferencję prasową w ambasadzie polskiej o 12:00, a jutro będzie konferencja prasowa w siedzibie SDP przy ulicy Foxa o godzinie 12:00.
I na konferencję w SDP zapraszamy wszystkich dziennikarzy. Współorganizatorem tego koncertu jest Instytut Adama Mickiewicza, a Radio Wnet będzie na koncercie, a potem 3 grudnia poranek z Paryża, na który Państwa już serdecznie zapraszamy. Piotr Jegliński był przy telefonie w Paryżu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję Państwu.
Jest godzina 9:20. Radio Wnet, Radio Dwóch Prędkości, Radio Dwóch Stolic, Radio w Warszawie na 87,8, Radio w Krakowie na 95,2 i radio, które sprawnie może się połączyć z każdym. Tym razem tym kimś jest Witold Gadowski, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dziennikarz śledczy i dziennikarz międzynarodowy. Dzień dobry, Witku.
Dzień dobry.
Zdarzenia piątkowe opiszmy. Po pierwsze, wytoczył ci proces Axel Springer. Dlaczego?
Axel Springer wytoczył mi proces o naruszenie dóbr osobistych, bo stwierdziłem, że w koncernie Axel Springer zasiadali byli wehrmachtowcy i SS-mani. No i oni poczuli się obrażeni. Poczuli się obrażeni tym, że stwierdziłem, że Niemcy robili mydło z ludzkiego tłuszczu, a bażury z ludzkiej skóry i rozsiewali ludzkie prochy jako nawozy po polach. No i tym się poczuli obrażeni i wytoczyli mi proces.
Powiedziałeś jeszcze jakieś inne zdanie, które mogło...
Nie. Powiedziałem to, co jest historyczną prawdą. Sam Axel Springer był mocno uwikłany w brunatną przeszłość i był powiązany ze zbrodniczą NSDAP. Ja to wszystko powiedziałem, no i wytoczyli proces.
Proces rozpoczął się w piątek. Rozpoczął się od czego i jaki jest etap tego procesu i czego domaga się Axel Springer?
Axel Springer domaga się grzywny w wysokości 50 000 zł i upokarzających przeprosin, no, pokajania się przeze mnie przed niemieckim koncernem. Proces się nie rozpoczął, dlatego że sędzia, który ma prowadzić sprawę, wyznaczył małą 20-osobową salę na tą rozprawę, a ludzi, którzy przyszli zainteresowani tą sprawą, było ponad 300 osób. Byli bardzo solidarni ze mną i wnosili okrzyki, że nie będzie Niemiec pluł nam w twarz. I w związku z tym odwołano rozprawę ze względów bezpieczeństwa i nie wyznaczono na razie następnego terminu.
Czyli zapowiada się długi proces, świadkowie, którzy będą świadczyć po twojej stronie, wyznaczyłeś już?
Tak, wyznaczyłem świadków, między innymi na świadka powołamy pana Szewa Hawajsa i osoby zajmujące się ściganiem nazistów z ramienia diaspory żydowskiej do dziś, ale także polskich historyków, i niemieckich historyków, którzy będą świadczyć o tym, jaka jest prawda historyczna, bo ja nie zamierzam przeprosić. Zamierzam natomiast, żeby Axel Ring doprowadził do tego, żeby Axel Ringer mnie przeprosił. Że w polskim sądzie w Polsce usiłuje cenzurować wypowiedzi polskiego dziennikarza. Chcę skończyć z niemiecką polityką historyczną w Polsce, z uprawianiem niemieckiej polityki historycznej w Polsce, ponieważ tu jest Polska i tu powinna być polska polityka historyczna. A czasy emisji serialu Nasze Matki, Nasi Ojcowie uważam za przeszłe. Mam nadzieję, że już nie wrócą. W telewizji publicznej emitowano ten serial, przypominam. Kłamliwy i szkalujący Polskę.
Co innego towarzyszyło, inne zdarzenie temu całemu wydarzeniu w piątek, bo taką depeszę nadała informacyjna TVP Info. Witold Gadowski, były dziennikarz TVN, obecnie wiceprezes SDP, pojawił się na procesie z Axel Springer przed budynkiem sądu, wystosował groźbę w kierunku rządzących. Co myślisz na temat tego lidu, czyli tego pierwszego zdania, były dziennikarz TVN-u?
Znaczy, można ze mnie uczynić także i byłego dziennikarza Rzeczpospolitej i byłego dziennikarza na przykład Radia Pomost w Chicago i wielu, kilkudziesięciu instytucji innych, dla których robiłem różne materiały i z którymi współpracowałem. Robiłem w TVN, w programie Superwizjer, filmy, jakich nie zrobił nikt w Polsce. O aferze paliwowej, o aferze gazowej, o łapówkach, jakie krążyły wśród polityków w tych sprawach. Robiłem film o polskim szlaku narkotykowym, jako jedyny rozmawiałem z amerykańskim świadkiem koronnym agencji DEA w Nowym Jorku. Mnóstwo rzeczy, o których mógłbym opowiadać pół godziny teraz, robiłem i wyemitowałem to na antenie TVN-u. Dzięki Edwardowi Miszczakowi, który miał taką słabość do dziennikarzy i mimo tego, że miałem zawsze poglądy takie jak teraz i głośno je wypowiadałem, to Miszczak otoczył mnie taką opieką i pozwalał emitować te materiały w telewizji TVN i do 2010 roku to robiłem. Po 2010 roku uznałem, że TVN się tak zmienił, że nie będę już nawet emitował swoich materiałów w TVN-ie. Ale Dalibóg, chciałbym, żeby ktoś z polskich dziennikarzy, przepraszam za nieskromność, zrobił tego typu filmy śledcze w jakiejś innej telewizji. W telewizji publicznej nigdy takiego filmu nie było.
To był inny TVN, inna rzeczywistość polityczna, polityczna w Polsce, ale to rozumiem, że w tym lidzie pojawiło się dlatego, że stwierdziłeś, że jeżeli obecna władza nie będzie respektowała prawa Polaków do gospodarzenia we własnym domu, to tę władzę również zmieni ulica, że to był powód, dla którego zostałeś nazwany byłym dziennikarzem TVN-u, ale co w ogóle miałeś na myśli, wypowiadając takie zdanie?
Wypowiadając takie zdanie, miałem na myśli bardzo prostą rzecz, że jeżeli jakakolwiek władza odrywa się od Polaków, odrywa się od potrzeb Polaków, przestaje mówić językiem Polaków, to ta władza zostanie zmieciona przez ulicę, czyli przez Polaków. I to nie dotyczyło obecnej władzy, tylko każdej władzy. Zdanie, które ma charakter raczej uniwersalny. I wyrwane z kontekstu. Telewizji TVP nie było na mojej rozprawie, chociaż było mnóstwo innych mediów. Do telewizji TVP nie było, a tego dnia nie działo się nic ważnego, innego. Ale to już pomijam. Natomiast telewizja TVP wyjęła fragment nagrania dokonanego przez pana Pawła Zduna z ruchu kontroli wyborów. Wbrew jego wiedzy i woli zmontowała to i zamieściła. Oczywiście jest to fragment tak tendencyjnie zmontowany i kłamliwy, że nawet szkoda o tym mówić. Propaganda Urbana w czasie stanu wojennego posługiwała się mniej więcej podobnymi metodami. Zresztą wtedy też byłem ofiarą telewizji publicznej, kiedy pokazywano, jak na przykład bandyccy studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego napadli na milicję obywatelską pod Kolegium Novum. I tam były takie zdjęcia, nagrania esbeckie, pokazujące, jak odrzucamy granaty gazowe, które w naszym kierunku wystrzeliwali zomowcy. No i na jednym z planów pojawiłem się również ja. Więc Przedstawiono mnie wtedy jako bandytę walczącego z ZOMO. Teraz mnie przedstawiają jako dziennikarza TVN-u, który chce obalić władzę i stoi tam, gdzie stoi KOD czy Obywatele RP. No mnie to nie, jakoś nie dziwi, bo jakość telewizji TVP od dawna jest coraz niższa.
Ta manipulacja na czym polegała?
Ta manipulacja, o której mówimy teraz, polegała na tym, że wyrwano bez wiedzy autora fragment filmu nagranego przez pana Pawła Zduna, kiedy wypowiadam w dużo szerszym kontekście pewną myśl i skonstruowano z tego przekaz, że oto były dziennikarz TVN-u atakuje obecny rząd. Prawda? Czyli jest właściwie obywatelem RP albo członkiem Komitetu Obrony Demokracji albo kimś takim. Nie wiem, kto zrobił to w telewizji publicznej, ale za tego typu manipulacje powinien ponieść konsekwencje i to nie tylko wewnętrzne, ale także powinien zostać ujawniony. Ja będę dążył do tego, żeby ujawnić autora tej notatki. W tym celu napiszę do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do Rady Mediów Narodowych z prośbą o przyjrzenie się temu materiałowi.
I będziemy Państwu opowiadać, jakie będą reakcje. Wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, to i Centrum Monitoringu Wolności Prasy, a może Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, też powinno się zająć tym przypadkiem Witolda Gadowskiego i opowieści o tym, co opowiedział, a czego nie opowiedział w TVP Info. Witku, bardzo serdecznie. Pozdrów Józia, który dzielnie...
Pozdrawiam, bo on właśnie... koło mnie, bo ja teraz jestem z synkiem właśnie i tak dzielę uwagę pomiędzy rozmowę opiekę nad synkiem i bardzo dziękuję za pamięć.
A to jest tak, że Józef Gadowski po raz pierwszy wystąpił w poranku w net, to był antenowy debiut. O, domaga się, czego
tak,
się domaga?
Telefonu w tej chwili.
A to daj mu telefon.
Ale jeszcze nie potrafi wypowiedzieć.
A to nic nie szkodzi. Słuchaliśmy, jak szumi Morze Śródziemne. To było w piątek.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Ja z tym śmiechem.
Jest godzina 9:32. Witold, Józef Gadowscy byli gośćmi poranka w net. Dziękuję za rozmowę.